pierwszy werset z tego urywka brzmi: a mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty wskazujesz, objawiasz nam rzeczy, które są ukryte przed nami, do których sami byśmy nie doszli. Dziękujemy za tą migawkę chwały, która nadchodzi. Dziękujemy za zachętę, która sprawia, iż w obliczu trudów, w obliczu mroków, przez które często nasze życie prowadzi, oto chwała, która nadchodzi, umacnia nas, dodaje nadziei, tak iż zwycięsko przez te mroki przejść jesteśmy w stanie. Prosimy teraz, zechciej zastosować te słowa do naszego życia. Amen. Tak więc tematem dzisiejszego kazania jest migawka nieba, czyli krótkie, szybkie spojrzenie, coś z tej chwały, która nadchodzi. Pamiętacie, przy jakiejś okazji, nie pamiętam przy jakiej, omawiałem strukturę tego świata, jak ten świat został stworzony, jak jest schemat stworzonego świata, wszechświata, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, czytamy, czyli niebo i ziemia zostały stworzone w pierwszego dnia. Następnie oddzielił je od siebie firmamentem drugiego dnia, który następnie ze wszech miar, to się wydaje, że właśnie tak to miało miejsce, który następnie ten firmament czwartego dnia został rozciągnięty jak namiot. I gdzie jest mowa o tym? Pamiętajcie, zapiszcie sobie ten werset Izajasza 40:22, że Bóg oddzielił, następnie rozciągnął niebo jak namiot. Najpierw jak zasłonę, a później rozpiął je jak namiot. Tak więc niebo od samego początku zostało, pamiętamy, stworzone kompletne i pełne światła. To jest bardzo istotna rzecz, że od samego początku niebo było wypełnione, przepełnione światłem. Światło odgrywa ogromną rolę i światło nierozłącznie oznacza obecność, jak też i działanie, dzieło Ducha Świętego. Oddalenie natomiast od Boga, z drugiej strony, oznacza co? Przerażający mrok. Przerażający mrok oznacza oddzielenie od Bożego błogosławieństwa, Bożej ochrony. Ziemia natomiast, tak więc na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, niebo było kompletne i pełne światła. Ziemia natomiast rozpoczęła od razu swoją pielgrzymkę ku niebu. Pamiętacie, za sekundę też zresztą zaraz będziemy się modlić: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zawołamy do Boga i Bóg wysłuchuje naszych modlitw i Bóg wysłucha również tej modlitwy. Pielgrzymka ziemi ku niebu stała się niebywale trudna, wręcz można powiedzieć niemożliwa, wraz z wkroczeniem grzechu na scenę historii. Niemożliwa, gdyby nie pośrednik, o którym czytamy, który przeszedł przez niebo, czyli przeszedł przez tą oddzielającą barierę, która oddziela ziemię od nieba. Był ktoś taki, pośrednik, który ją pokonał, przeszedł przez niebiosa. I słuchajcie, w dzisiejszym urywku mamy jedną z rzadkich okazji, kiedy zobaczymy niebo, które otwiera się na ziemi. Kiedy naprawdę możemy zobaczyć i doświadczyć już teraz tej rzeczywistości nieba, która nadchodzi. Jak to działa w tej ekonomii? W ostatniej katechezie o tym żeśmy wspominali, że w tej ekonomii to działa w taki sposób, ekonomii zbawienia, że jesteśmy tutaj przez krótką chwilę, tak naprawdę parę dni żyjemy, bierzemy udział, gramy w filmie akcji, który w filmie jednak, który, czy ta nasza gra, te nasze testy są niesłychanie ważne, dlatego że one odbiją się echem wieczności. Tak więc w dzisiejszym urywku zobaczymy, czy przedstawione nam zostało niebo. I w 28 wersecie czytamy, że mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. I oczywiście 8 dnia zabrał najbliższych apostołów na górę i wiemy, że 8 dzień to jest dzień nowego sabatu. To jest dzień po sabacie. 8 dzień to jest dzień obrzeski, czyli dzień krwi, można powiedzieć, pojednania. To jest dzień ducha. To jest też dzień zmartwychwstania, czyli to jest dzień nowego stworzenia, czyli niedziela. To jest dzisiejszy dzień. 8 dnia zabrał najbliższych apostołów ze sobą na górę i teraz zabrał ich trójkę, zabrał ich na świadków. Zgodnie z prawem, pamiętacie, prawo mówi, że każda sprawa powinna być, a zwłaszcza te najważniejsze, powinny być osądzone na podstawie przynajmniej 2 lub 3 świadków. I Piotr odwoła się później do tego doświadczenia, które miało miejsce na górze. W drugim liście Piotra, w 1 rozdziale czytamy, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. I następnie stwierdza, pamiętacie ten urywek, do którego wielokrotnie żeśmy się zwracali, mówiąc o wiarygodności i autorytecie Słowa Bożego, które mamy. I oto ci byli na górze i doświadczyli rzeczy, których my żeśmy nie doświadczyli. Ale jednak jest 19 werset, w którym Piotr stwierdza w swoim liście, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej pewne. Czyli jest coś, co jest jeszcze bardziej niewzruszone, jeszcze bardziej potwierdzone, pewne. Czyli to słowo, które wyczytacie, to słowo, które usłyszeliśmy. I wy, mówi Piotr dalej, dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta, znowu mamy światło, i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. Słuchajcie, to jest naprawdę strasznie ważny tekst, dlatego że wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, dlatego że no, w tym świecie nie ma chyba nic bardziej, co jest atakowane, co zawsze było atakowane, zwróćcie uwagę, od samego początku było atakowane i nienawidzone przez siły ciemności, a to jest właśnie Słowo Boże. A skąd wiesz, że Bóg powiedział? A czy na pewno Bóg powiedział? A skąd wiesz? I teraz zwróćcie uwagę, że ja zresztą sam jestem zaangażowany w jakąś dyskusję obecnie i ta dyskusja sprowadza się właśnie do rzucenia wyzwania Słowu Bożemu. Czy rzeczywiście na nim oprzeć się można? Czy rzeczywiście ono nie zawiedzie? Albo, innymi słowy, czy rzeczywiście Bóg może coś pozytywnie skomunikować nam? Czy raczej jesteśmy zdani na pastwę naszych subiektywnych interpretacji, bez możliwości jakiegokolwiek dotarcia do jakiegokolwiek obiektywizmu kiedykolwiek? Słuchajcie, żyjemy, i to nie są jakieś szczególne czasy, to jest charakterystyka, ja bym powiedział, każdego okresu, ale żyjemy w czasie właśnie zwątpienia, kiedy poddawana jest wątpliwość, pod pozorem częstokroć naukowości, poddawana jest wątpliwość to, że Bóg może powiedzieć, że Bóg może coś skomunikować. I teraz skąd jest nasza nadzieja, że Bóg może skomunikować? Dlatego, że On jest Stwórcą. Zwróćcie uwagę, że Bóg stworzył nas na swój własny obraz w swoim świecie. I teraz Bóg przemawia w swoim świecie i mówi, przekazuje nam swoją wolę. I Piotr mówi, wy dobrze czynicie, trzymając się go, tego pewnego słowa, pewniejszego niż wszystko inne, trzymając się go niby pochodni, bez zwątpienia. I oczywiście zwróćcie uwagę, że ci wielcy naukowi ludzie, w cudzysłowie, którzy poddawają wątpliwość Boże Słowo, pamiętajcie o tej jednej rzeczy, że na przykład zatrzymują się przeważnie na czerwonym świetle. A jeżeli się nie zatrzymują na czerwonym świetle, to przynajmniej mają jakiś dreszczyk emocji albo brudne sumienie. I teraz niech pogodzą jedno z drugim. Czyli jest możliwe komunikacja, obiektywizm w tym świecie, czy jednak nie. Tak więc Piotr jako świadek składa świadectwo tego, co widział, składa świadectwo w swoim proroctwie. I zobaczcie, w 29 wersecie, a gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, przemienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Czyli w momencie, kiedy się modlił, kiedy wszedł na górę razem z przyjaciółmi, oto nagle stał się, czy przemienił się na człowieka nieba. Oto nagle stał się człowiekiem nieba. I z tą jednak różnicą, że ta chwała, którą on posiadał uprzednio u Boga, zawsze posiadał od Ojca, u Ojca tą chwałę, stała się publiczną i widzialną. Jak czytamy, przemianie uległo jego oblicze. Kilkakrotnie spotykamy coś takiego w Słowie. Mojzes przeczytał urywek o obliczu Mojżesza, który oglądał niebo i chwałę Boga i widzimy, że jego oblicze zostało przemienione. Ale to nie jest jedyny przypadek. Pamiętacie oblicze Szczepana, który tuż za chwilę miał oglądać niebo. Już jego oblicze zostało przemienione na obraz nieba. W Dziejach Apostolskich 6:15 czytamy, a gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze Szczepana, niby oblicze anielskie. Czyli ten, który tuż miał stać się obywatelem nieba, oto już został dostosowany, przemieniony na obraz nieba, tak jak my wszyscy będziemy. Jak czytamy, szata jego stała się biała i lśniąca. I słuchajcie, dużo można mówić o bieli, ale głównie chodzi tutaj o światło. Biel to oczywiście pełnia światła, całe światło. Biel to lśniąca, pełna światła rzecz. I zwróćcie uwagę, to człowiek niebieski z nieba, pełen chwały, pełen światła nieba. I tak to jest, że teraz podróżujemy, jak wspomniałem w modlitwie, przez mroki wielu prób. Teraz podróżujemy częstokroć w mroku, w ciemności, ale podróżujemy ku światłu, gdzie wszystko będzie skąpane w świetle. Słuchajcie, jest taka scena. Niektórzy z nas są uzależnieni od Władcy Pierścieni. Jest taka scena w ostatniej części Władcy Pierścieni. Scena, która kojarzy mi się tylko ze światłem. Zgadnijcie, która to jest scena. To jest ta scena, w której Frodo po swojej śmierci, można powiedzieć, kiedy umarł...
Co?
No tak. No to, a ty nie widziałeś jeszcze, nie? No to trudno, to już trudno. Musi być spoiler. Frodo po wrzuceniu, po zniszczeniu pierścienia, czyli jak gdyby po śmierci, bo w zasadzie umarł, kiedy orły go chwytają i unoszą, budzi się w łóżku i zwróćcie uwagę, cały ten pokój jest wypełniony światłem. Następnie po kolei pojawiają się jego przyjaciele w tej komnacie, w której on leży w łóżku. Wszyscy się śmieją, jest tylko radość, ale całe to miejsce jest dosłownie przesycone światłem. Widzicie coś? To jest naprawdę bardzo dobry obraz tego, co się stało na górze i tego, co naprawdę nadchodzi w naszym życiu. Teraz podróżujemy często, jak powiedziałem, przez mrok, ale podróżujemy i słuchajcie, to powinno nas zachęcać. Ta wizja, że choć teraz jest ciemno przez krótki sezon, to jednak zmierzamy ku światłu. Światłu, które już nie zostanie niczym zmącone. I zobaczcie dalej. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić, o jego eksodusie tak naprawdę, o jego wyjściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Pojawił się Mojżesz i Eliasz i rozmawiają z Jezusem o jego zgonie. W 51 wersecie, w tym samym rozdziale, czytamy: i stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Tak więc zwróćcie uwagę, że jego zgon, tak jak zresztą i nasz eksodus, tak naprawdę jest opisany w kategoriach wzięcia, czy przejścia, czy przeprowadzki do nieba. I słuchajcie, jedna rzecz tutaj jest uderzająca, z którą ja nieco, że tak powiem, widzę inaczej niż kilku innych interpretatorów w tym momencie. Jedna rzecz jest uderzająca, że zobaczcie, zwróćcie uwagę, i oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Słuchajcie, wszystko, nic nie wskazuje tutaj, że to nie była po prostu przyjacielska rozmowa. Wszystko wskazuje na to, że to byli po prostu dobrzy przyjaciele, którzy się spotkali, i można wręcz zasugerować, że ci dwaj przyszli, aby zachęcić i umocnić Jezusa przed próbami, które miały się pojawić w jego życiu. Ale jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest uderzająca. Ja nie widzę przynajmniej, może wy zobaczycie w tym momencie, ale ja naprawdę nie widzę jakiejś ogromnej różnicy. Wiadomo, że Chrystus miał nieskończenie większą chwałę niż Eliasz i Mojżesz razem wzięci, ale akurat ten urywek komunikuje niesłychaną przystępność Jezusa. Oto Jezus rozmawia, ale rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, obywatelami nieba. Tymi, którzy tak naprawdę głosili Jego słowo, słowo od Niego wcześniej. Wiadomo, że On posiada chwałę nieskończenie większą, ale rozmawia z nimi po przyjacielsku o rzeczach, które mają się stać. I teraz w pewnym sensie nadchodzi serce tego urywka, serce, które jest dziwne. Serce, które wydaje się, że... Bo jest punkt kulminacyjny na końcu, kiedy Bóg przemawia, Bóg Ojciec przemawia, ale wydaje mi się, że w wersecie 32 nadchodzi punkt kulminacyjny, który dla nas stanowi niesłychaną zachętę. 32 werset. A Piotra i jego towarzyszy, i zobaczcie na wspaniałe słowo, bardzo dobre tłumaczenie i wspaniałe słowo w języku polskim. Nie wiem, czy jest coś takiego w innych językach, ale zobaczcie. Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Co to słowo tak naprawdę to komunikuje? Zmógł sen. No oczywiście to oznacza, że stało się coś, nad czym Piotr i jego towarzysze nie panowali. Coś, co po prostu, czy oni chcieli, czy nie, zasnęli. Musisz zasnąć i czasami, pamiętacie, nieraz jesteśmy, byliśmy, pamiętacie przypadki pewnie, że kiedyś byłeś, byłaś taka zmęczona, że choćby nie wiadomo co i tak powieki ci się zamykały i to bezwolnie musiałeś zapaść w sen. Chciałbym zasugerować wam, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia ze śmiercią, czy z obrazem śmierci. Piotra zmógł sen, zmożył, można powiedzieć. Kiedyś się tak mówiło, teraz chyba się nie mówi tak, że kogoś zmożył, może mnie sen, zmożył sen, czyli uśmiercił mnie, tak naprawdę uśmiercił sen. I tak samo Piotra i jego towarzyszy uśmiercił sen. I teraz bezwolnie, nie to, że jakiś mieli wybór nawet w tej materii. I teraz zobaczcie, zaraz następne wydarzenie, które ma miejsce. A gdy się obudzili, nagle, gdy się obudzili, zaraz kolejne, to jest kolejne zdanie, zwróćcie uwagę. Zmógł ich sen, a gdy się obudzili. Nie ma nic pomiędzy tymi zdaniami. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Słuchajcie, wielokrotnie wam mówiłem, kilkakrotnie już przywoływałem przykład śmierci wielkiego męża Bożego, Grahama Machena, który w drodze do jednego z kościołów zapadł na ciężką chorobę, zapalenie płuc, o ile dobrze pamiętam, i umierając pytał jeszcze, will it be instantaneous? Czy to się stanie w jednej chwili? Czy w jednej chwili zobaczę Jezusa? I ten, który był u jego boku, pocieszył go, tak, tak, to będzie w jednej chwili. I słuchajcie, ten werset, dokładnie coś takiego, i to nie jest jedyny werset, wiadomo, w Słowie Bożym, ale ten werset wydaje się komunikować dokładnie to samo przesłanie, że w momencie zaśnięcia zaraz następna rzecz, w jednej chwili obudzimy się w obliczu czy w obecności chwały nieba, chwały ludzi, którzy są w niebie, chwały przede wszystkim naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie widzimy, wszyscy zapadli w sen i gdy się obudzili, nagle, co się dzieje. I teraz 33 werset. A gdy oni rozstawali się z nim, Eliasz z Mojżeszem, Piotr nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Słuchajcie, też niektórzy dość ostro, ja bym powiedział, osądzają Piotra, że jakoś mówi nierozsądnie i Słowo Boże mówi tutaj, że no to było nie na miejscu, ale jednak nie sądzę, że Słowo Boże ostro osądza Piotra w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że w całkiem normalny i zgodny z poprzednimi wydarzeniami w historii, jak najbardziej na miejscu Piotr mówi, czy wyraża to, co powinien wyrazić. I oczywiście Piotr jest jaki? Piotr jest człowiekiem impulsu, impulsywny w swoich reakcjach. I tutaj, kiedy widzi chwałę, kiedy nagle znajduje się w niebie, tak naprawdę jego reakcja jest momentalna. Zbudujmy namiot. Czyli tak jak Izrael zawsze budował namiot tam, gdzie była obecność Boża, zawsze budował świątynię tam, gdzie była obecność Boża, tak i tutaj Piotr w naturalny sposób mówi dokładnie tą samą rzecz. Dobrze jest tu być. Dobrze jest tu być. I zwróćcie uwagę, że w żaden sposób nie wydaje mi się, że on próbuje zniechęcić Jezusa przed krzyżem, czy w jakiś nie spotkał się z jego strony z ostrą reprymendą. W psalmie 27, 4 wersecie czytamy: o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Teraz zwróćcie uwagę, co nadchodzi. By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Słuchajcie, ja się nie dziwię i nie sądzę, że to było naprawdę naganne reakcja Piotra. Kiedy w takich okolicznościach, w takiej sytuacji mówi rzecz nie na miejscu, bo przedwcześnie, ale wciąż wyraża to, co wyraził. O jedno zabiega, mówi psalmista, aby mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego i teraz by oglądać piękno Pana. Niesamowite wyrażenie moim zdaniem. I by odwiedzać świątynię Jego. I teraz dochodzimy do kolejnego punktu kulminacyjnego. 34 werset. A gdy on to mówił, oto w tym momencie powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: ten jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. Oto pojawił się obłok. Jezus miał chwałę u Boga, jak już powiedziałem. Po wypełnieniu woli Ojca zmierzał do chwały. Pamiętacie głos z nieba przy innej okazji? Uwielbiłem i jeszcze uwielbię, powiedział Ojciec. Obłok był na górze, był tam, gdzie był Mojżesz. Obłok towarzyszył ludowi Bożemu przy wyjściu z Egiptu. Obłok Bożej obecności widzimy wreszcie nawet w świątyni u proroka Ezechiela, z tym, że obłok na tych pierwszych rozdziałach księgi co czyni? Stopniowo odsuwa się, czy opuszcza powoli świątynię, odchodzi ze świątyni, która stała się siedliskiem węży. Prorok Daniel pisze: i widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwa, by służyły mu wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. I tak naprawdę to w tym momencie zostało wypełnione i ogłoszone publicznie. Ale słuchajcie, kiedy my patrzymy w niebo, kiedy widzimy niebieskie obłoki, niebo i niebieskie obłoki, powinniśmy myśleć o chwale Bożej, bo tak naprawdę na to one wskazują. Pamiętajcie, że niebo nad naszymi głowami, które ukrywa niebo stroną Bożą, jednocześnie je objawia. Pamiętajmy o tym, że niebo nad naszymi głowami ukrywa niebo stroną Bożą, ale naprawdę też je objawia. I zobaczcie, odezwał się głos z nieba: to jest mój Syn wybrany, umiłowany. Jego, tego słuchajcie. Cała naprawdę tajemnica naszej wiary sprowadza się do tego, kogo słuchamy. Panie, zwróćcie uwagę, kogo słuchamy. Czy słuchamy zwodzicieli, czy wsłuchujemy się z radością w brzmienie naszego własnego głosu, czy pamiętajmy o tym, co powiedział apostoł. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czyli prawdziwa wiara tak naprawdę oznacza, kogo słuchamy. Czy nas zbieramy sobie naszych własnych nauczycieli, którzy nas poprowadzą tak naprawdę tam, gdzie my chcemy, czy raczej poddamy się pod obrzeskę miecza, który nas rozetnie. Kogo słuchamy? Czy słucham siebie, własnych strachów, ludzkich opinii, sekciarzy, czy raczej słucham tego, którego polecił Bóg, tego, który przeszedł przez niebiosa? Czy słucham tego, który, pamiętamy, przyszedł, żeby nam opowiedzieć o tym, co widział w niebie, opowiedzieć o Bogu? Autor listu do Hebrajczyków pisze: wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, czy można powiedzieć wreszcie, czy na końcu ukresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tak więc to ostateczne objawienie, objawienie nieba, objawienie Ojca nastąpiło w Jezusie. Jezus objawił nam, czym jest niebo, jak będzie wyglądał niebieski człowiek, czym czy kim jest niebieski człowiek. I pamiętacie może jeszcze kazanie z Księgi Rodzaju, z pierwszych rozdziałów, że różnica, która jest między nami a niebieskim człowiekiem, to jest różnica gleby. Dlatego, że my, to znaczy jeden i drugi człowiek jest z ducha, ale różnica jest z gleby. Tak, ten proch, z którego stworzyliśmy, był ziemski, z którego jesteśmy stworzeni, jednak ten człowiek niebiański, który nadchodzi, jest stworzony z gleby, z nieba. Słyszeliśmy drugi list do Koryntian. Władek przeczytał trzeci rozdział i tam jest mowa o tym przemienieniu. Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czyli to, co widzimy, miało miejsce na górze przemienienia, tak naprawdę ma miejsce w życiu, czy w przypadku każdego z nas. Bóg przemienia nas na obraz nieba. Przemienia nas, abyśmy byli tacy jak obywatele nieba. Ostatni urywek, na koniec chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, który mówi również o tym upodabnianiu. 12:2, list do Rzymian: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Także wszyscy pielgrzymujemy ku światłu, jesteśmy przemieniani na obraz Jezusa, tak aby kiedy, pamiętacie, co mówi Pismo, kiedy zobaczymy Go takim, jakim On jest. I my tacy będziemy. Tak więc słowo mówi w tym urywku, w wielu innych urywkach wskazuje na to, że to powinno być naszą zachętą. Słuchajcie, obraz nieba, to co przed nami, powinno być naszą zachętą. Słuchajcie, jak to jest normalnie, jak się wybieramy w podróż, w drogę, każda podróż jest uciążliwa. Każda podróż oznacza jakieś cierpienie, wyzwanie. No ale co jest naszą zachętą? No cel. Zachętą jest, że kiedy dotrzemy do celu, zobaczymy bliskich. Kiedy dotrzemy do celu, to wreszcie osiągniemy to, co pragniemy osiągnąć. I słuchajcie, podczas tej pielgrzymki, która naprawdę jest krótka, zobaczcie, jak szybko mijają dni naszego życia. Zanim się obrócimy, wydawało się, że o ludzie, tyle jeszcze lat, a jak się rozmawia z moją znajomą, mamą, Majka Majerderka, Pat, ona mówi, ja się dziwię, że to jestem ja, która mam 86 lat. Bo jakoś wciąż czuję się młoda, a to jednak to jestem ja, która już mam 86 lat. I zobaczcie, to takie zdziwienie i zaskoczenie, że tak powiem, nadchodzi w życiu każdego z nas. Ale podróżując, żeby wytrwać, żeby być zachęconymi, żeby okazać się zwycięskimi w tych próbach codzienności, słuchajcie, musimy mieć obraz nieba. I to wcale nie jest prawdą, że tak mało wiemy na temat nieba. No może dlatego, że żeśmy stali się gnostykami i to niebo tak żeśmy uduchowili, że to jest tak przepiękne, tak dziwaczne, tak inne, że w ogóle nic już nie można powiedzieć. Tam nie ma czasu, nie ma materii, nie ma niczego. A w końcu co jest? Nie wiadomo, co jest. No i teraz oczekuj czegoś, czego nie wiadomo, co, czym jest i dlaczego. No nic z tych rzeczy. Moim zdaniem, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię na początek, to oznacza, że te rzeczy mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Jezus w ciele jest w niebie. To jest materialne miejsce. Tam jest stworzony tron Boży. Pewnie, że to jest pełne światła miejsce. Ale słuchajcie, to nie będzie 150-procentowe zaskoczenie, kiedy tam się znajdziemy. Tam będzie jakaś bardzo wyraźna znajomość, takie, aha, ja nie do końca jestem zaskoczony pięknem i wspaniałością chwały tego, ale to nie jest jakieś dziwaczne, nie wiadomo co. Moim zdaniem wiele z gnostycyzmu niestety skradło nam tej nadziei nieba. Tak więc podróżując, to jest nasza nadzieja, to jest to, ku czemu zmierzamy. Pocieszajmy się tymi słowy. Zmierzamy ku naszemu Panu, który jest naszym przyjacielem. Zmierzamy ku innym, którzy odeszli przed nami. Zmierzamy ku chwale, ku światłu. Zmierzamy do tego pokoju, w którym się obudził Frodo. Coś z tego. Tak więc... jest wiele rzeczy, jest wiele konkretów, które słowo maluje przed naszymi oczami. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tą nadzieję. Dziękujemy Ci, że Ty objawiłeś nam niebo, że Ty napełniasz nasze serca nadzieją. Nadzieją, która daje nam wytrwanie w obliczu prób. Prosimy, aby ta radość nam towarzyszyła, ta wizja celu nas umacniała. Prosimy o Twoją ochronę, byś bezpiecznie prowadził nas, aż zawiniemy do portu. Amen.